Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynamy kolejne spotkanie, kolejną konferencję. Ostatnio mówiłem o rekolekcjach dla rodzin, o formacji w domu kościele, też o innych rekolekcjach. Były świadectwa małżonków, którzy w tych rekolekcjach brali udział, uczestniczyli. I na końcu była zachęta, aby z nich korzystać, aby doświadczyć tych owoców. Dzisiaj spotykamy się po 2 miesiącach i się okazuje, że w tym roku rekolekcji nie będzie. Nawet gdyby ktoś bardzo chciał, to niestety nie będzie mógł w nich uczestniczyć. Wiele się wydarzyło w tym czasie, wiele różnych spraw, sytuacji i wiadomo to wszystko, co się dzieje wokół nas. Już właśnie od ponad 2 miesięcy wszystkie ograniczenia z tym związane wpływają na to, że będzie taki rok pod tym względem bardzo wyjątkowy, jak chodzi o rekolekcje, ale też o wiele innych rzeczy, spraw. Ta sytuacja rodzi wiele pytań, refleksji, dywagacji, też przynosi jakieś konkretne problemy, trudności w wielu dziedzinach naszego życia. I to dotyka też niestety życia duchowego, nie tylko w sensie rekolekcji, ale tego, co na co dzień jakoś doświadczamy, co z czym każdy się mierzył w tych ostatnich tygodniach. Niemożność brania udziału we mszy świętej, te ograniczenia. To było 50 osób, potem 5, teraz jest troszkę więcej, ale ten czas paschalny, czas Wielkanocy jest taki bardzo szczególny, taki bardziej nastawiony na przeżywanie duchowe, wewnętrzne tego, co się dzieje. Te właśnie trudności, ograniczenia, które są, które jeszcze jakiś czas potrwają. Coś jest, ale czegoś nie ma i to jakoś bardzo mocno dotyka i Kościoła, i wspólnoty Ruchu Światło Życie, bo Kościół to właśnie wspólnota tych, którzy wierzą w Chrystusa. Wspólnota ma to do siebie, że istnieje wtedy, kiedy się spotyka. Jak się nie spotyka, to nie jest łatwo trwać we wspólnocie. I to doświadczenie wspólnoty jest bardzo szczególne w Ruchu Światło Życie, w domowym Kościele. Na każdym etapie formacji jest jakaś wspólnota, jak chodzi o domowy Kościół, no przede wszystkim rodzina, to jest ten fundamentalny ogniwo, potem są spotkania w kręgu kilku rodzin, 4 do 7 małżeństw, są dni wspólnoty, no i są te rekolekcje, o których ostatnio mówiliśmy, które też bardzo mocno bazują na doświadczeniu wspólnoty. Teraz nagle ta sytuacja, kiedy tego doświadczenia wspólnoty nie ma, czy zostaje takie bardzo, bardzo, bardzo minimalne. Sytuacja na pewno nowa, niecodzienna i dla całego Kościoła, i dla wspólnoty oazowej, i dla domowego Kościoła. Ten sam fakt, że w bieżącym roku nie będzie rekolekcji, jest czymś, co może nie do końca jeszcze trafia do naszej świadomości, zwłaszcza tych, którzy mocno byli zaangażowani w organizowanie, prowadzenie rekolekcji. Taki swoisty rok szabatowy, wszystko się jakby zatrzymuje. Trzeba czekać do następnego roku, miejmy nadzieję. To jest coś wyjątkowego także w historii Ruchu Światło Życie, bo rekolekcje, tak można powiedzieć, zawsze były. Nie zawsze było to łatwe, zwłaszcza w początkach, pomimo różnych przeszkód, trudności, ale odbywały się pierwotnie dla młodzieży, później też dla rodzin. I to było, stało się czymś normalnym. Właśnie, na początku to bywało też różnie, bo ówczesna władza robiła wiele, aby utrudniać i organizowanie, i prowadzenie rekolekcji, ale nigdy nie było tak, aby w którymś roku nie było w ogóle rekolekcji. Nie zawsze wszystkie zaplanowane mogły się odbyć. Zdarzało się, że rekolekcje były przerywane przez ówczesną milicję. Nękani byli górale, którzy pomagali w organizacji, dostępniali swoje domy, gospodarstwa. Wszystko dlatego, aby utrudnić oczywiście formację młodzieży, budowanie wspólnoty, pogłębianie wiary. Ale właśnie rekolekcje, mimo tych przeszkód, trudności, przeciwności zewnętrznych, zawsze w jakiejś formie mogły się odbywać. To jest bardzo budująca historia, to jest wiele lat, wiele różnych doświadczeń i zmagania, i poświęcenia, i zaangażowania wielu ludzi, aby ta formacja była możliwa. Dzisiaj nagle wszystko się zatrzymuje, nie będzie tego, co było, co jest tak bardzo ważne, pomocne. Ale w tym wszystkim, czy na to wszystko patrzymy z perspektywy wiary, z perspektywy Pana Boga. I pytanie, które się rodzi, jaki jest plan, zamysł Pana Boga w tym wszystkim? Co On chce, co chciał nam przez to wszystko powiedzieć? Dlaczego pozwala, dlaczego dopuszcza taką sytuację? I dla każdego osobiście, indywidualnie, dla całej wspólnoty, Kościoła, społeczeństwa. Takie pytanie wraca właśnie w takich sytuacjach, kiedy dzieje się coś złego, trudnego w naszym życiu osobistym, tym bardziej wspólnotowym, kiedy to dotyka już nie tylko mnie czy mojej rodziny, ale w tym momencie praktycznie wszystkich, dosłownie każdego człowieka. Co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć? Myślę, że każdemu coś innego i nad tym na pewno trzeba się zastanawiać, żeby to usłyszeć. Choć do końca nie znajdziemy odpowiedzi, która by nas zadowalała na takie pytanie. Inaczej patrzymy dzisiaj, to wszystko jeszcze trwa, pewnie inaczej spojrzymy z perspektywy czasu na te obecne przeżycia, doświadczenia, ale to jeszcze przed nami. W tym całym kontekście przypomina mi się Księga Hioba i jego historia, zwłaszcza początek tej księgi, pierwsze dwa rozdziały, które ją rozpoczynają, które ukazują postać Hioba, człowieka bardzo bogobojnego, głęboko wierzącego, a później sytuacja, w której szatan staje przed Bogiem i w kontekście osoby Hioba jakby prowokuje Pana Boga, aby wystawił go na próbę. Stawił na próbę jego wierność, jego zaufanie. Szatan twierdzi, że Hiob czci Boga, jest mu wierny, dlatego że Bóg go obsypuje swoimi dobrodziejstwami, że niczego mu nie brakuje. I w pierwszym etapie próby Hiob traci cały majątek, giną wszystkie jego dzieci. I według szatana powinien złorzeczyć Panu Bogu. A Hiob co mówi? Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Taka jest odpowiedź Hioba na to pierwsze doświadczenie. Ale potem jeszcze jest drugie spotkanie Boga z szatanem i ten tym razem chce wyciągnąć rękę i dotknąć zdrowia Hioba. Pan Bóg pozwala i na taką próbę. Hiob zostanie dotknięty trądem i mówi w tym momencie: dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. Głębokie, mocne słowa, ale dlaczego ta historia w obecnym kontekście? I ona przypomina, jak różne mogą być okoliczności tego, co dzieje się w naszym życiu, co przeżywamy. Ale też przypomina nam o istnieniu i działaniu szatana, złego ducha. O tym, że ma wielkie możliwości, ale co jest bardzo ważne, bardzo konkretnie pokazane w tej historii Hioba, może tyle, na ile Pan Bóg mu pozwoli. To bardzo piękne, budujące, pokornie prosi Pana Boga o pozwolenie. Jakby, czy mogę Hioba dotknąć w taki czy taki sposób. I robi tylko tyle, na ile Pan Bóg mu pozwala. Święty Augustyn powiedział, że szatan jest jak pies na łańcuchu, ma taki zasięg, jak długi jest łańcuch. I dlatego nic nie może zrobić, dopóki człowiek nie wejdzie sam w zasięg jego działania. To jest pewien obraz, ale pokazuje właśnie, że Pan Bóg ostatecznie decyduje, można powiedzieć, rozdaje karty. Trudno nam nieraz zrozumieć, dlaczego właśnie cierpienie, jakieś przeszkody, trudności, dlaczego mówimy nieraz Pan Bóg pozwala na cierpienie, na zło, na śmierć. I niestety często jest tak, jak przed Bogiem mówi szatan w kontekście Hioba, że jak straci majątek, zdrowie, to będzie Bogu złorzeczył, albo przynajmniej odwróci się od Pana Boga. Hiob tego nie zrobił, ale nie każdy jest Hiobem, nie każdy ma taką wiarę, taką postawę wobec Pana Boga. Pewnie i obecna sytuacja rodzi podobne reakcje wobec Pana Boga, zwłaszcza tych, którzy ucierpieli najbardziej, czy z powodu choroby własnej, czy bliskich, może nawet utraty kogoś bliskiego. Także z powodów ekonomicznych, utraty pracy, dochodów, możliwości zarabiania, prowadzenia swojej działalności gospodarczej i pewnie wielu jeszcze innych sytuacji. Ale właśnie Pan Bóg, który jest autonomiczny w swoich działaniach i bez wiary, jaką miał Hiob, trudno jest przyjąć to, co nam daje, to, co nas spotyka. A znając Boga, Jego dobroć, miłość, pamiętamy, że w chcą naszego dobra i robi wszystko, aby nas do tego dobra doprowadzić. A tym dobrem ostatecznym jest nasze zbawienie. Niedostatnie udane życie tu na ziemi, ale coś więcej, dużo więcej. Dlatego może być tak, że tutaj coś tracimy, doświadczamy straty, trudności, ale ostatecznie to pomaga nam w osiągnięciu najważniejszego celu, jakim jest zbawienie. To nie jest łatwa prawda, bo powie ktoś, ale co dobrego może być w tym, co obecnie przeżywamy. My tego nie wiemy, ale może Hiob, jego postawa nam trochę pomoże w rozumieniu tej sytuacji. Patrząc na Hioba, jeszcze wracając do tego obrazu, jego doświadczenie i porównując, zestawiając je z tym, czego my doświadczamy, może najważniejsze są jego słowa, jego postawa. On może nas wiele nauczyć i pomóc przeżywać to, co nas spotyka. Nie chodzi o to, aby teraz doszukiwać się podobieństwa w postawie szatana czy ewentualnej próby ze strony Pana Boga. Mamy to, co mamy, nie wiemy do końca, co się jeszcze może wydarzyć. Ale mamy bardzo konkretne, mądre, głębokie słowa Hioba. Słowa aż do bólu prawdziwe. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Pan dał i Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Słowa aktualne w każdej sytuacji, one przypominają, że wszystko, co mieliśmy, co mamy, zawdzięczamy Bogu. Pan dał. Gdy wszystko mamy, niczego nam nie brakuje, to niestety o tym łatwo zapomnieć, że ktoś coś nam dał. Przecież to oczywiste, że mogliśmy chodzić do kościoła, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do spowiedzi, to, że mogliśmy organizować i uczestniczyć w rekolekcjach oazowych, spotykać się co miesiąc w kręgach, przy innych okazjach. I na pytanie, dlaczego tak teraz nie jest, nie może być, Pan Bóg nam odpowiada słowami Hioba. Pan dał i Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Hiob wyznaje, Hiob stwierdza i nie pyta dlaczego. Dlaczego tak, a nie inaczej. Pamiętajmy jeszcze, że w jakiej sytuacji jest Hiob. On traci na samym początku nie tylko majątek, bardzo duży. Traci w jednym momencie wszystkie swoje dzieci. Miał 7 synów i 3 córki. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim dramatem dla rodziców jest utrata, śmierć dziecka. Może ktoś pochopnie pomyśleć, że Hiob nie miał serca, nie rozpacza, nie dramatyzuje, ale co robi? Staje przed Bogiem z pokorą i wyznaje, Pan dał i Pan zabrał. Takiej postawy nas uczy, przygotowuje na to, że każdy z nas z takim zabraniem kiedyś się spotka. Pan dał dziecko, Pan może je zabrać. Pan dał męża, Pan go może zabrać. Pan dał żonę i kiedyś ją zabierze. Taka jest prawda, kiedyś ten moment nastąpi. Taka jest kolej rzeczy. A dlaczego nam tak trudno o tym pamiętać, że Pan dał, że Pan daje? Może to jest łatwiejsze, że daje, ale trudniejsze to, że też zabiera. To dotyczy także całego mojego życia. Pan mi je dał i kiedyś mi je zabierze. To też wyraźnie stwierdza, przypomina Hiob, nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Nic nie przyniosłem, nic nie zabiorę, tu zwłaszcza w sensie materialnym. Wszystko, co otrzymałem, wszystko ma swoje granice. Cały czas jakby żyję na kredyt, którego nie jestem w stanie spłacić. Tego nas uczy Hiob swoją postawą, swoimi słowami. Przyjmuje to, co jest, tą całą stratę, bo Bóg dał, bo Bóg tak chciał. Taka strata, zabranie pomaga zobaczyć, jak wiele mieliśmy, teraz mamy, ale inaczej. Spójrz na to świetle tego, co było nam dane we wspólnocie Dobrego Kościoła. Sama wspólnota i wszystko, co proponuje małżonkom na drodze wzrostu wiary, umacniania miłości, budowania więzi małżeńskiej, to bardzo wiele, ale nie wszystkim było, jest to dane, teraz jest nieco ograniczone. Dlaczego? Może dzięki temu wiele rodzin małżonków doceni, jak wiele otrzymały, jak duża to jest pomoc, to co, z czego mogli korzystać. W Domu Kościele ta sytuacja zaprasza, by skoncentrować się na fundamentalnym odcinku pracy formacyjnej, jaką jest każda rodzina, każde małżeństwo. Może chodzi o to, aby to bardziej docenić, umocnić, ożywić, bo to właśnie każdego dnia w rodzinie, w relacji do Boga, do współmarzonka, do dzieci, dokonuje się nasze uświęcenie, nasza formacja, kształtowanie naszego wnętrza, naszego serca. Wszystko inne ma w tym pomagać, comiesięczne spotkania w kręgu, dni wspólnoty, rekolekcje. Obecnie te elementy pomocowe są niejako zatrzymane, zamrożone, to modne ostatnio słowo, ale rodzina żyje, funkcjonuje. Pan Bóg daje pole działania, daje takie, a nie inne możliwości. A z drugiej strony to, co przeżywamy, stwarza też nowe trudności, problemy w codziennym funkcjonowaniu rodzin, nowe wyzwania. Też też swoista próba sprawdzian więzi małżeńskich, rodzinnych, nie tylko rodzin z nowego kościoła, ale myślę każdej rodziny, każdej wspólnoty. W tej historii Hioba też pojawia się jego żona. Kiedy Hiob traci nie tylko majątek, dzieci, ale także zostanie dotknięty trądem, żona mówi do niego, rzekła mu żona, jeszcze trwasz mocno w swej prawości, złożecz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział, mówisz jak kobieta szalona, dobro, przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy. Takie są słowa, taki jest jakby taki swoisty dialog między nimi. Można powiedzieć kłótnia, konflikt trudny do uniknięcia. Ale jednak zobaczmy, jaka jest reakcja Hioba. Spokojnie, bez emocji, wyjaśnia, tłumaczy swojej żonie swoją postawę wobec Pana Boga. A trzeba zauważyć, że jej patrzenie, postrzeganie tego, co się wydarzyło, jest zupełnie inne niż Hioba. Ale inna jest też jej sytuacja. Tron dotyka Hioba, ona jest od niego wolna, choć doświadcza razem z nim utraty majątku, dzieci. Może myśli podobnie jak jego przyjaciele, którzy w dalszej części tego całej historii się zabierają głos i przekonują Hioba, że to, co go spotkało, musi być karą za grzech. Dziwi się, że ona postawi męża, jeszcze trwasz mocno swojej prawości. Mówi to w momencie, gdy Hiob jest już dotknięty trądem, a z jej dalszych słów wynika, że nie życzy mu dobrze albo przewiduje taki bieg wypadków. Mówi, złożysz Bogu i umieraj. Bardzo, bardzo mocne słowa. Ale ani jedno, ani drugie się nie sprawdza. Ani nie złorzeczy, ani nie umiera. Pamiętamy, że Bóg dał szatanowi władzę nad jego zdrowiem, ale zabronił mu odbierać jego życie. Nie wiemy, czy ten dialog kończy się w tym momencie, czy miał jeszcze dalszy ciąg. W dalszej części Księgi Hioba głos zabierają już tylko mężczyźni, głównie przyjaciele Hioba. Choć na końcu jest mowa o tym, że Pan Bóg przywrócił Hiobowi majątek, a także, że miał jeszcze dzieci, a więc możemy zakładać, że relacja z żoną przetrwała tą trudną próbę, to trudne doświadczenie i wszystko wróciło na normalny tor, na normalny bieg. Ta sytuacja też rzuca światło na naszą codzienność, na relacje małżeńskie, zwłaszcza w takich trudnych momentach jak w historii Hioba. Ona przypomina, pokazuje jak inne może być i jest i bywa patrzenie kobiety i mężczyzny, męża i żony. I często problem w tym, że każdej stronie wydaje się, że jest pewna, że ma rację. A kto ma rację? Często ta racja jest gdzieś po środku. A cała sztuka polega na tym, aby ją odkryć, odnaleźć i zgodzić się na to, że ja do końca niestety nie mam racji. Tym pomaga szczery, autentyczny, pokorny dialog, który jest jednym z punktów, elementów deformacji w Nowym Kościele. Tutaj ten krótki dialog między Hiobem i jego żoną pokazuje jedną bardzo niepożądaną cechę postawy w takim dialogu. Ocenianie, narzucanie drugiej osobie własnego zdania. Żona wprost mówi, złorzecz, umieraj, powinieneś się tak, a nie inaczej zachować. Można by domyśleć przekonaniu, że to, co nas spotkało, to z powodu twoich ukrytych grzechów, z twojej winy. To też kolejny problem, który mocno utrudnia relacje, zwłaszcza w małżeństwie. Oskarżanie drugiej strony. Znowu to zrobiłeś, a nie mówiłem, że trzeba było inaczej, gdybyś mnie posłuchał. I tak dalej, i tak dalej. Tu echem odzywa się to, co zaczęło się już w raju w historii Adama i Ewy. Mężczyzna odpowiedział, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Tak Adam odpowiada Panu Bogu. Czyli z tego wniosek, gdyby nie niewiasta, nie byłoby problemu. To bardzo łatwy, ale niebezpieczny argument, że cała wina leży po stronie drugiej osoby. W domyśle ja jestem bez winy. Podobnie jak w doświadczeniu Hioba i jego żony, obecny czas dla wielu małżeństw, rodzin, to może być też czas niełatwych dialogów, decyzji, które trzeba podjąć. Małżonkowie, którzy się formują w Nowym Kościele, znają tę praktykę dialogu małżeńskiego, ale i dla innych, i dla nich wskazówką może być historia Hioba i jego żony. Jak uniknąć błędów, jak być otwartym na to, co się dzieje, co razem wspólnie przeżywamy. Nawiązałem do tej historii Hioba w kontekście tego, co przeżywamy, też w kontekście formacji w Ruchu Światło-Życie w Domowym Kościele, aby zobaczyć, jak różnymi drogami Pan Bóg nas prowadzi. Czy inaczej patrząc, pozwala, aby nasze drogi biegły, i te osobiste, i te wspólnotowe, w taki, a nie inny sposób. Kieruje nami, prowadzi. Mówimy, że czuwa nad nami Boża opatrzność. Może ten termin gdzieś trochę nam zaginął w naszym myśleniu, nauczaniu, ale historia Hioba to bardzo trudne doświadczenie, kończy się pozytywnie, jak dobry film, możemy powiedzieć, ale wiele musiał przeżyć, wiele musiał doświadczyć, zanim to wszystko skończyło się tak bardzo budująco, bardzo pozytywnie. Ale to nam też pokazuje jego historia między innymi, że tutaj nic nie działo się przypadkowo. Bóg w każdym momencie nad wszystkim czuwał. I tak jest zawsze i wszędzie. Boża opatrzność czuwa nad nami. Tak też musimy patrzeć na to, co dzieje się obecnie. Pan Bóg nie utracił kontroli nad światem. Jego opatrzność nadal działa, czuwa. Nie zawsze łatwo jest zrozumieć jej zarządzenia. Czasami jest to łatwiejsze z perspektywy czasu, kiedy widzimy wyraźnie, że to, co się działo w życiu czy poszczególnych ludzi, czy całego Kościoła, z Kościoła, społeczeństwa, nie było przypadkiem. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na przykładzie dwóch osób, ich historii życia, działanie Pana Boga i Jego opatrzności. Dwóch osób, którzy są mocno związani z tym, o czym mówimy w tych audycjach, z Ruchem Światło-Życie. Pierwszy to ksiądz Franciszek Blachnicki. Wiadomo, że bez niego nie byłoby oazy, nie byłoby Domowego Kościoła. A drugi to Jan Paweł II. Dokładnie jutro mija setna rocznica jego urodzin. Dziś już mocno ją akcentujemy, przeżywamy. Oni dwaj, bo także w dziele rozwoju oazy Ruchu Światło-Życie byli mocno sobą związani. Zwłaszcza gdy Karol Wojtyła był jeszcze w Krakowie, nie tylko interesował się tym, co robi ksiądz Blachnicki z młodzieżą, zresztą sam też pracował z młodzieżą jako młody ksiądz, głównie ze studentami, później też te kontakty podtrzymywał, ale także ze swojej strony mocno wspierał te działania księdza Blachnickiego, a było to ważne i bardzo potrzebne, zwłaszcza w kontekście relacji z ówczesnymi władzami komunistycznymi, które radykalnie przeciwstawiały się temu, co organizował, prowadził ksiądz Franciszek Blachnicki. Ale też było to potrzebne w kontekście relacji z hierarchią kościelną, która wówczas nie do końca rozumiała i akceptowała to, co robi ksiądz Franciszek Blachnicki. Oczywiście podejście biskup było bardzo zróżnicowane, wynikające z różnych powodów, złożonej sytuacji w ówczesnej Polsce, innego spojrzenia na kościół, duszpasterstwo, ukształtowane jeszcze przed Soborem Watykańskim II. A ówczesny metropolita krakowski był jednym z aktywnych uczestników Soboru, którego postanowienia teraz na gruncie polskim ksiądz Blachnicki starał się wprowadzać na początku dziedzinie liturgii, w kwestiach pastoralnych, w otwarciu na świeckich, na Słowo Boże, na nowe formy ewangelizacji, w czym niektórzy widzieli elementy kojarzone z protestantyzmem i stąd ten niepokój, który się też mógł pojawić. Kardynał Wojtyła odwiedzał uczestników wakacyjnych rekolekcji, uczestniczył w tzw. dniach wspólnoty, które gromadziły uczestników wielu oaz w jednym miejscu, zawsze w 13 dniu, takie doświadczenie właśnie, które miało ukazać wspólnotę Kościoła, wszystkich, których łączy Chrystus, łączy Kościół. Gdyby nie jego zaangażowanie, tym samym pomoc, trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się losy nie tylko oaz, ale całej działalności księdza Blachnickiego. Ale chciałbym, byśmy zobaczyli, że w historii ich życia były takie momenty, wydarzenia, w których wyraźnie widać działanie opatrzności Bożej, przygotowujące do tego, do czego Pan Bóg ich przewidział, przeznaczył, powołał. To szczególnie wyraźnie widać w wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Przypomnę tylko, że Karol Wojtyła urodził się w roku 1920, a ksiądz Franciszek Blachnicki w roku 1921, więc byli rówieśnikami i czas wojny zbiegł się z ich wchodzeniem w dorosłe życie. Choć gdy wojna się rozpoczynała, żaden z nich nie myślał jeszcze o kapłaństwie. To jest też bardzo ciekawe, zastanawiające, gdyby nie wojna, zostaliby księżmi. Karol Wojtyła rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, był mocno związany z aktorstwem, z teatrem. Franciszek Blachnicki w momencie rozpoczęcia wojny był zaangażowany w działalność harcerską, ale był człowiekiem praktycznie niewierzącym. Czy potrzebowali aż takiego mocnego doświadczenia jak wojna, aby odkryć swoje powołanie? Karol Wojtyła rozpoczął swoją drogę do kapłaństwa podczas wojny. W lutym 1941 roku umiera jego ojciec. Karol zostaje praktycznie sam, bez najbliższej rodziny. I rozpoczyna się ostatni, rozstrzygający etap rozeznawania powołania. Decyzję potwierdza jesienią 1942 roku, zgłaszając się do działającego wówczas w ukryciu, dosłownie w podziemiu, seminarium duchownego. Ale rozpoczynając przygotowanie do kapłaństwa, musi jednocześnie dalej pracować jako robotnik i łączyć pracę fizyczną z formacją do kapłaństwa. I w tym czasie mają miejsce dwa bardzo szczególne wydarzenia, które mocno pokazują działanie Bożej opatrzności w jego życiu. 9 lutego 1942 1934 roku, wracając do domu po podwójnej zmianie w pracy, zostaje potrącony przez niemiecką ciężarówkę. Leży nieprzytomny na ulicy, zostaje zauważony przez pewną Polkę, która organizuje pierwszą pomoc. Zatrzymuje jadącego samochodem niemieckiego oficera, który decyduje o przewiezieniu Karola do szpitala. Doznał wstrząsu mózgu, licznych ran, obrażeń ramienia. Po 2 tygodniach opuszcza szpital i wraca do normalnych obowiązków z przekonaniem, że to, iż przeżył ten wypadek, jest potwierdzeniem jego kapłańskiego powołania. Z naszej perspektywy powiemy, że czymś dużo większym. Pan Bóg miał swoje plany i jego opatrzność czuwała nad nim. Drugie takie wydarzenie w tym samym roku 1934 miało miejsce w sierpniu, dokładnie 6 sierpnia, w Święto Przemienienia, nazywane w Krakowie Czarną Niedzielą, gdyż gestapo przerysowało miasto, wyłapując młodych ludzi, aby zapobiec powtórzeniu się powstania warszawskiego w Krakowie. Karol uniknął aresztowania. Niemcy przeszukiwali parter i pierwsze piętro domu, w którym mieszkał. On w tym czasie stał za zamkniętymi drzwiami swego mieszkania w suterenie i modlił się ratunek. Niemcy odeszli z niczym. A przecież było tak blisko. Tylko dwa wydarzenia, które mówią bardzo wiele o Panu Bogu i Jego działaniu w naszych dziejach. I podobnie jak chodzi o księdza Blachnickiego, także w czasie wojny miały miejsce dwa wydarzenia, które z jednej strony mocno wpłynęły na jego relacje do Boga, jednocześnie jedno z nich było momentem, w którym doświadczył niemal cudownego ocalenia. Pierwsze, które sam nazywa w swoim testamencie największym dniem życia, miał miejsce 17 czerwca 1942 roku, kiedy przebywał w celi śmierci, oczekując na wykonanie wyroku. Jak sam stwierdził, otrzymał wówczas od Boga dar wiary. W Dzienniku Duchowym opisuje to wydarzenie, które miało miejsce podczas lektury książki, w której znalazł fragmenty Ewangelii, a przede wszystkim nauczanie kazania na górze. I wtedy zrozumiał, że istnieje miłość absolutna, zupełnie bezinteresowna. Odkrył, że Bóg go kocha. Doświadczenie to porównał do sytuacji, w której ktoś przekręcił kontakt elektryczny w jego duszy, w wyniku czego zalało ją światło, które od razu rozpoznał i nazwał po imieniu. Wyznając duszy wiarę w Boga, po tym wydarzeniu podjął decyzję oddania swojego życia na służbę Bogu. Doświadczenie, które zostało mu dane, ktoś przekręcił ten kontakt. To był rok 42, czerwiec, a Karol Wojtyła w tym roku w jesienią wstępuje do seminarium. I drugie wydarzenie, które również miało miejsce w celi śmierci, nie znał ksiądz Blachnicki dnia wykonania wyroku, ponadto czekał na rozpatrzenie prośby o ułaskawienie, które ostatecznie otrzymał i wyrok śmierci został zamieniony na karę więzienia. Ale jeszcze zanim to się stało, pewnego dnia słyszy już odgłos klucza, który strażnik wkładał do zamka w drzwiach. Jedno przekręcenie, za chwilę otwarcie drzwi i zabranie go na oczekiwaną egzekucję. A tu nagle klucz się przekręca z powrotem i strażnik idzie dalej. Ksiądz Blachnicki przeżył mimo wyroku śmierci. Łaskawienia były w czasie wojny czymś wyjątkowo wyjątkowym. On do seminarium wstępuje już po wojnie i w latach 50. poznaje na Kulu księdza Karola Wojtyłę. Tak się rozpoczyna ich współpraca. To wszystko na potwierdzenie tego, że Pan Bóg ma swoje plany. Czuwa nad nami, nad każdym z nas osobna, nad wszystkimi razem. Pamiętajmy o tym w tym szczególnym czasie, który przeżywamy. Ufajmy, że Jego opatrzność czuwa nad nami, tak jak czuwała nad Hiobem, nad Janem Pawłem II, nad księdzem Blachnickim. I módlmy się wzajemnie za siebie. Thank you.